Pani Marzena Machałek, wiceminister edukacji narodowej. Nasz gość, szczęść Boże, pani minister.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
Pani minister, od dzisiaj nauka online, nauka przez internet w szkołach jest obowiązkowa. Od 2 tygodni ona jest dopuszczona i ministerstwo zachęcało do tego, żeby szkoły podjęły tego rodzaju naukę. Od dzisiaj mają taki obowiązek. Proszę powiedzieć, jak te 2 tygodnie do momentu rozpoczęcia obowiązku przebiegały? Jakie danymi dysponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej? Jakie też refleksje nauczycieli, kuratorów, rodziców, uczniów. Jak to wygląda?
Oczywiście to nie jest sytuacja standardowa i też dlatego takie niestandardowe działania podjęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nie mogliśmy stać z boku i przyjąć, że ograniczamy zajęcia, a nauczyciele niech sobie radzą. Było to dla nas dosyć oczywiste, że musimy w sytuacji, która się rozwijała, bo przecież trudno było do końca miesiąc ponad temu czy dwa przewidzieć, że w 100%, że będziemy przechodzić na zdalne nauczanie. W związku z tym wydaje mi się, że dosyć sprawnie i szybko przygotowaliśmy rozporządzenie na temat zdalnego nauczania, wiedząc, że ono nie jest doskonałe, bo to jest przejście z jednego systemu na system zdalnego nauczania, ale co było dla nas podstawą, czym kierowaliśmy się w ministerstwie, to przede wszystkim tym, żeby dać tą podstawę prawną dla działań, które się zaczęły w bardzo wielu szkołach. My zaczęliśmy obserwować, że bardzo wiele szkół, bardzo wiele nauczycieli, dyrektorów podjęło działania, by dzieci nie zostały same w domu, żeby mieć kontakt, żeby próbować z nimi przerabiać jakieś części materiału, więc bardzo szybko uważaliśmy, że trzeba dać i uporządkować to w formie rozporządzenia. Rozporządzenie musi dawać dużą swobodę nauczycielom i dużą swobodę szkołom, a przede wszystkim dyrektorom, bo w tej sytuacji liczy się skuteczność tego działania, liczy się uporządkowanie tego działania, biorąc pod uwagę, że jest to działanie doraźne. Obserwowaliśmy i analizowaliśmy dane codziennie od 10 dni, a przynajmniej od tygodnia i mam dane, można powiedzieć, do ostatniej chwili i to muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem, bo mówimy teraz o szkołach dla młodzieży, nie o dorosłych, to ponad 96%, prawie 97% szkół i placówek oświatowych deklaruje kuratorom, bo oni to badają, badamy to przez kuratorów, deklarują, że są do tego przygotowani. Mamy świadomość, że to jest różnie. Mamy świadomość, że to jest trudna sytuacja. Szczególnie dziękuję wszystkim dyrektorom, nauczycielom, którzy po prostu przygotowywali się przez ten tydzień do tego zdalnego nauczania. My wiedząc, że prowadzimy, bo zdalne nauczanie, ono się działo w tej sytuacji, a my prowadziliśmy taką uporządkowaną formę tych działań. Pokazaliśmy, na co szczególnie zwrócić uwagę. Przede wszystkim daliśmy podstawę prawną do realizowania podstawy programowej i do oceniania postępów w nauce ucznia, zwracając też uwagę, ja to bardzo proszę nauczycieli, ale wielu to rozumie, dochodzą na sygnał, że nie wszyscy, by nadmiernie uczniów nie obciążać, że jest to dla nich sytuacja stresująca, dla rodziców jest sytuacja stresująca, w związku z tym nie chodzi o to, żeby zadać zdalnie do przerabiania samodzielnie uczniom duże części materiału, a później z tego odpytać te zdalnie, tylko chodzi o to, żeby pomóc przejść przez ten materiał, pokazać coś interesującego, na ile to jest możliwe, realizować podstawę programową. I mam takie sygnały, że w zdecydowanej, znakomitej większości szkół się to dzieje. Chcę też zwrócić uwagę, że bardzo ważna jest tutaj rola psychologów, pedagogów szkolnych, ale także poradni. My świadomie nie zawiesiliśmy w tym trybie ograniczenia działalności, bo w specustawie wyraźnie jest powiedziane, że w ustawie, która reguluje wszystkie sprawy, że zdalna praca jest w tej chwili preferowana i psycholodzy i pedagodzy mogą pracować zdalnie, ale powinni mieć właśnie w tej chwili szczególną rolę w kontakcie i z dziećmi, i z rodzicami, i z nauczycielami, żeby ich wspierać. Wiem, że kuratorzy tutaj inicjowali różne infolinie i też sami, same poradnie, żeby móc się doradzić, bo to jest też sytuacja dla wszystkich trudna. Dzieci oglądają telewizję, dorośli też się denerwują. Naraz okazuje się, że do czego już może od czego się odzwyczailiśmy, wszyscy są wspólnie na małej przestrzeni, muszą się dzielić chociażby dostępem do środków, do tych mobilnych urządzeń, więc to wszystko może wywoływać sytuację dużego napięcia. A jeszcze kontakt z Kościołem jest i wiemy od dzisiaj bardziej utrudniony.
Pani minister, a na przykład...
Bo wszyscy wracamy też, jakby chcę powiedzieć, na takie zdrowie fizyczne, a ja myślę, że to musimy o takie zdrowie i fizyczne, i duchowe zwracać uwagę. Też chcę powiedzieć, że to są takie pytania. Wczoraj otrzymałam te pytania. Oczywiście religia też jest realizowana w sposób zdalny. To nie jest przedmiot, który w związku z tym wypada z ramówek. IWF-u także można uczyć, biorąc pod uwagę ten komponent, który dotyczy wiedzy o zdrowiu, o zachowaniu zdrowia, o tych takich postawach zdrowotnych. Już oddaję głos, proszę.
Tak, właśnie pani minister, gdy mówimy o planie zajęć na przykład, czy to jest tak, że taki plan zajęć, taka siatka godzin, która do tej pory obowiązywała i nauczycieli, i uczniów, czy ona jest jeden do jeden realizowana? Miałem język polski na przykład w środę o 13:55, to mam go również online.
Nie, ale jakieś uporządkowanie tego musi być. Musi dyrektor to zaplanować tak, żeby to nie było, że każdy wysyła zadania czy kontaktuje się, kiedy chce. Dyrektor miał tydzień czasu. Ja wiem, że to wszystko jest krótko, ale to nie jest tak, że to można było zaplanować w sposób, że 2 lata się do tego przygotowaliśmy, testowaliśmy, robiliśmy pilotaże, jak wprowadzić zdalne nauczanie w sytuacji pandemii. Więc to jest tak, że dyrektorzy muszą się przyglądać i musi to być w sposób planowy, ale nie jeden do jednego, że wszyscy o 9:00 mają matematykę. Natomiast może być tak, że są dzieci, które później siadają do tych zajęć, bo taka jest sytuacja, jeśli chodzi o sytuację rodzinną dziecka czy dostęp do urządzenia mobilnego. Tu trzeba wziąć wszystkie rzeczy pod uwagę. Dyrektor, realizując to, może oczywiście planować te zajęcia i powinien planować i wiedzieć, żeby to nie było nadmierne obciążenie. I to się też może odbywać, to się mówi w sposób synchroniczny i asynchroniczny. Więc oczywiście mogą być pewne zajęcia synchronicznie. Wiemy, że wszyscy o tej godzinie nauczyciel śledzi ich postępy i takie możliwości są, ale może to się odbywać zdalnie w inny sposób, a też kiedy nie ma takiej możliwości, dyrektor może zorganizować też naukę na odległość, nie poprzez sposób cyfrowy, może wesprzeć, można w takich sytuacjach pomóc, dostarczyć w różny sposób materiały do dziecka, kontaktować się w sposób telefoniczny. Naprawdę tych możliwości jest dużo i proszę mi wierzyć, że wszyscy, którzy, że sygnały, które otrzymujemy, to są takie, niektóre te skali są skrajne, że ktoś sobie nie radzi albo że sobie za bardzo nauczyciele poradzili i za dużo naraz się w tej chwili od uczniów wymaga, bo za bardzo to wszystko się dzieje. Ale my wszyscy się musimy tego nauczyć. Miejmy nadzieję, że się do świąt sytuacja poprawi i tego stanu tak, zagrożenia nie będzie, będziemy mogli wrócić do normalnego wychowania i nauczania. Ale dzisiaj też myślę, że wszyscy się dużo przez to nauczymy, bo to ta konieczność w tym samym momencie prowadzenia nauczania zdalnego w całym systemie oświaty też pokazała, jak wiele mamy, jak świat się już zmienił, co może nie wszyscy dostrzegli i jakie możliwości daje. Rozmawiałam też wczoraj z biskupem Markiem Mędykiem, mówił mi, jak dobrze są też katecheci przygotowani do prowadzenia religii w sposób zdalny. To też myślę jest to wszystko okazuje się, że można dobrze zorganizować i można sobie poradzić, co nie znaczy, że to jest łatwe. Dlatego też bardzo dziękuję tym, którzy się w to angażują. Dziękuję rodzicom za cierpliwość, bo są w trudnej sytuacji, bo często chcą dziecku pomóc i merytorycznie są do tego przygotowani, ale to dziecko na przykład lepiej obsługuje urządzenia, dostaje takie sygnały od nauczycieli tych starszych, że wnuczka pomogła zainstalować wszystkie programy i teraz już może z klasą prowadzić zajęcia. Więc tutaj wszyscy, którzy mogą się, to się wzajemnie wspierają. Cieszę się z tego bardzo, ale też analizujemy. Tak, analizujemy sygnały, nie bagatelizujemy sygnałów. Dzisiaj będziemy trochę jeszcze w innych kwestiach zmieniać to rozporządzenie. Za chwilę jeszcze będą ostatnie szlify i jeżeli będzie trzeba, to oczywiście pod wpływem sygnałów rodziców, nauczycieli i dyrektorów będziemy pewne rzeczy poprawiać. Ale daliśmy sporą swobodę dyrektorom, tak by, ale nie tak, żeby nie realizować jakichś zajęć. Do tego tak, tego nie. Natomiast jak to ułożyć, jak to zorganizować, to mają dużą swobodę, ale zarazem dużą odpowiedzialność dyrektorzy.
Czyli taki ogólny apel w tej dziedzinie edukacji, ale pewnie w każdej innej dzisiaj w sytuacji, w której jesteśmy, o wzajemną cierpliwość do siebie i wyrozumiałość nawzajem, ale także nie jest tak, że plan lekcji, który obowiązywał jakby fizycznie, z fizyczną obecnością nauczycieli, uczniów w jednym pomieszczeniu, jest automatycznie przenoszony do internetu. Tak nie jest.
Tak się nie da i tak nie trzeba. A nawet gdyby się tak dało zrobić, to nie byłoby wskazane, bo teoretycznie można tak zrobić, ale nie wszędzie. Jest kilkoro dzieci w rodzinie, jest nie wszyscy mają tyle urządzeń, z których mogliby skorzystać, więc tu trzeba po prostu bardzo, tutaj apelujemy z jednej strony o rozwagę, z drugiej strony o cierpliwość i do przestrzegania wszystkich zaleceń, bo to jest bardzo ważne, żeby wszystkie zalecenia przestrzegać. Ja wiem, że dzieci najchętniej by pobiegały i wyszły na powietrze, a tu trzeba bardzo ograniczyć swoją aktywność, by nie stykać się z innymi bez wyraźnej potrzeby, na co wskazywał wczoraj i premier, i minister zdrowia. My też o to oczywiście apelujemy. Wszystkie informacje, i tu chcę bardzo jasno powiedzieć, wszystkie informacje są na stronie internetowej. W tej chwili kończymy już i dzisiaj chcemy, minister podpisze taki poradnik dla szkół, bardzo szczegółowy, kształcenie na odległość, żeby jeszcze wspierać. On będzie też modyfikowany, ten poradnik, żeby wspierać. On będzie na stronie zawieszony, naszej stronie ministerialnej. Zachęcamy do bardzo dobrych portali, portal e-podręczniki. Wiem, że bardzo dużo nauczycieli z tego korzysta. On pozwala na przeprowadzenie zajęć też właśnie w sposób i taki symultaniczny, ale też pozwala na inne aktywności. Wiem, że też nauczyciele bardzo są tutaj kreatywni, tworzą swoje grupy, wzajemnie dzielą się materiałami, możliwościami. To też jest czas, mimo tego rozproszenia, budowania pewnej wspólnoty i wspierania, albo w ogóle budowania wspólnoty, poczucia odpowiedzialności wzajemnej za siebie i myślę, że to jest taki wielki dla nas egzamin, dla naszej takiej wielkiej rodziny oświatowej, którą tworzymy my tu w ministerstwie, pracując, przygotowując, słuchając też tych rzeczy, które trzeba naprawić, czy trzeba wdrożyć, ale i nauczycieli, i rodziców, i dzieci. To jest dla nas też czas takiej próby, na ile jesteśmy odpowiedzialni i dobrze zorganizowani.
I tutaj dyrektor szkoły ma decydujące zdanie, no i jest po to, żeby jakby to wszystko regulować, bo jak pani powiedziała, pani minister, i organizować, no bo może być tak, że nauczyciel prześle jakiś materiał do opracowania, tylko no jak to dziecko z rodzicem ma to zrobić?
To nie o to chodzi, żeby zadawać rodzicom zadania, by realizowali z dziećmi. Chociaż mogę sobie wyobrazić, że starsza młodzież może już studiować samodzielnie pewne materiały i nie musi takiego. I
tutaj,
ale my wiemy, że można nawet zadać obejrzenie filmu i to nie jest nic złego, ale pierw trzeba przed tym obejrzeniem filmu powiedzieć, na co zwrócić uwagę, może na jakie pytania już odpowiedzieć, na jak ukierunkować. To są bardzo nowoczesne, ale też bardzo tradycyjne. Tradycyjna uważność i taka wrażliwość pedagogiczna, dydaktyczna nauczyciela, który po prostu dobrze poprowadzi ten proces uczenia poprzez nauczanie zdalne w rozumieniu bardzo szerokim, takim, że nie ma osobistego kontaktu, a jednak dzieci się rozwijają, uczą, kształcą i to podstawa. Ważne jest, żeby ten czas nie był stracony, żebyśmy w tym momencie, jeśli się dobrze wszyscy zorganizujemy, to nie trzeba będzie przesuwać roku szkolnego.
Oczywiście, trzeba się wziąć w garść, każdy tak jak może, tylko żeby też były w miarę ujednolicone możliwości związane z nauczaniem, ta równość nauczania to jest też zapis konstytucyjny, a przy okazji różnego rodzaju środków technicznych, wiemy, że równi pod tym względem i finansowym, zasobnościowym, ale też umiejętnościowym nie jesteśmy. Chciałem zapytać pani minister...
Chcę na to powiedzieć, proszę ojca, ja się nad tym zastanawiałam, czy pozwalając na takie, że dobrze, to jest czas ograniczenia, kto może to się uczy, korzysta, to wtedy mielibyśmy dopiero nierówność. Natomiast wprowadzając jednak rozporządzenie, w którym pewne rzeczy regulujemy, ale nie jesteśmy w stanie w tym momencie wszystkim jednolitych zapewnić warunków, bo nie jesteśmy w ciągu 3 dni, a nawet 3 tygodni, ale będziemy robić, co się tylko da, razem z Ministerstwem Cyfryzacji będziemy też przekazywać tutaj pewne możliwości, jeszcze teraz nie uprzedzam ministra, tu się ugryzłam w język, natomiast będziemy na pewno wspierać, ale też ja apeluję do samorządów. Chcę tutaj bardzo zaapelować do samorządów, że kiedy rok temu była sytuacja trudna, kryzysowa, można powiedzieć, przed egzaminami, to ja bym teraz jest ta sytuacja z innego powodu i tutaj wydaje mi się, że to jest takie bardzo ważne zadanie władz samorządowych, żeby wspierały wspólnotę samorządową właśnie też w doglądnięciu tych wszystkich warunków, które pomogą na to dobre kształcenie. Ale wiemy, że już dzisiaj jest nierówność między samorządami. Są bogate samorządy, które mogą wydawać na sale konferencyjne bardzo pięknie wyposażone, a są biedne samorządy, które muszą sobie radzić w dużo bardziej trudnych warunkach, a jednak liczy się też serce nauczyciela, jego uważność, jego wrażliwość, empatia w stosunku i to jest chyba teraz najbardziej potrzebne. To serce, to wrażliwość, empatia w stosunku do ucznia, w stosunku do rodziców, ale też rodziców w stosunku do nauczyciela, który też musi się czasami dzisiaj bardzo długo uczyć tego, żeby tą lekcję w sposób zdalny, mądrze przygotować.
To prawda, bo sytuacja jest nadzwyczajna, więc wymaga też nadzwyczajnych środków.
Kroków. Mhm. I nie możemy dzielić włosa na czworo w sytuacji, w której musimy szybko chwycić to, uporządkować, nadać temu kierunek, a poprawiać. Jeżeli tylko zobaczymy jakąś niedoskonałość, to poprawiać, ale każda szkoła ma swojego dyrektora, ma swoich nauczycieli, którzy dzisiaj w zespole, mimo że rozproszonym, to jednak mogącym się kontaktować, wie, że wypracowuje najlepsze rozwiązania dla swoich podopiecznych, dla swoich uczniów.
Pytam jeszcze pani minister o czas trwania takiej lekcji. Czy ona też jest 1:1, czyli 45 minut do 45 minut? Na przykład, mam 3 lekcje w tygodniu języka polskiego, dajmy na to. 3 razy 45 minut. Czy
nie,
one też
realizujemy
powinny...
podstawę programową, a nie godzinowy wymiar.
Rozumiem.
A nie godzinowy wymiar lekcji. I nie z tego będziemy rozliczać nauczycieli, bo wiemy, że dzisiaj ta lekcja może trwać krócej w kontakcie z uczniem, a będzie wymagała większej ilości czasu, do przygotowania. Więc tutaj absolutnie nie o to chodzi, że zaczynamy, przepracowaliśmy 6 godzin albo 4 i to jest odfajkowane. Tu chodzi o przygotowanie, o kontakt, o realizację programu, a nie o fizyczną...
Nie o statystykę, nie o statystykę.
Nie o statystykę. Tu chodzi o to, żeby... Nie chodzi, żeby 5 godzin siedział uczeń z nauczycielem przed komputerem i żeby odfajkować lekcje. To zupełnie nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby realizować podstawę programową, czyli uczyć ucznia, przekazywać wiedzę, pewne umiejętności, zaciekawiać. I to jest najważniejsze. Ale też, żeby nie zostawiać tych uczniów samych, żeby oni czuli, że szkoła i nauczyciel się o nich troszczy. My tutaj też zadbaliśmy o to, żeby nauczyciele nie tracili finansowo. Nauczyciele, którzy realizują podstawę i nauczanie w sposób zdalny, nie będą tracić finansowo, będą według tego, w jaki sposób mieli klasy, zaplanowane lekcje, jeśli mieli nadgodziny, w taki sposób powinni mieć wypłacane wynagrodzenia.
A ostatnia rzecz, pani minister, próbne egzaminy ośmioklasisty, on zdaje się 30 marca, 2 kwietnia próbna matura.
To wszystko wskazuje na to, że on się odbędzie w sposób zdalny. Pan dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, z tego co mi wczoraj mówił, jest do tego przygotowany, więc odbędzie się to bez problemów, ale myślę, że to już kontakt z nim, jeśli chodzi o szczegóły techniczne, jak to będzie wyglądało.
Ale egzaminy próbne odbędą się w sposób zdalny także.
Mhm. Tak, tak, bo to przecież chodzi o to, żeby to były egzaminy próbne i to jest dzisiaj możliwe.
Dziękuję bardzo, wiceminister edukacji narodowej pani Marzena Machałek. Bardzo dziękuję pani minister za rozmowę.
Serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę takiej pogody ducha wewnętrznej i dużo zdrowia i spokoju.
I miejmy dla siebie cierpliwość i wyrozumiałość. Dziękuję bardzo.
Amen.
Z Panem Bogiem. Dziękuję.
Z Panem Bogiem.